Szmatki, szmatki. Martin, to ja.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie... głupio może to ująć w takie słowa, ale o temacie na czasie, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś ważnym, co ja zrozumiałam już dawno temu, ale jakoś tak wiecie, ten temat nie był dla mnie priorytetem do poruszenia, a teraz uważam, że jest idealna okazja, żeby nagrać właśnie o tym kilka słów. Miałam to na języku naprawdę od wielu, wielu miesięcy, ale jakoś nie wychodziłam z tym tematem. Jednak dzisiaj poruszę temat, dlaczego twórcy internetowi to nie są twoi, moi, nasi przyjaciele. Ja wiem, że często panuje bycie przyjaciółmi z takimi ludźmi, to znaczy nie takie dosłowne koleżeństwo, że ich znacie, ale czujecie się tak, jakbyście się znali z nimi, ponieważ... widzicie ich często, jednak internet jest teraz dla nas całym światem praktycznie, niestety. I przez to czujemy się jako tacy, wiecie, przyjaciele, jako ludzie związani i znający tych ludzi, tak? Że niektórzy z nas obcięliby sobie za nich ręce. A gdybyśmy to zrobili, to teraz byśmy nie mieli ręki. Słuchajcie, dlaczego tak jest? Pierwszy punkt to złudzenie bycia takim samym jak oni. Nam przez to, że spędzamy lub spędzaliśmy z tymi ludźmi wiele czasu, bo tak, czas w internecie to również jest czas spędzony z tymi ludźmi mimo wszystko, bo widzimy ich twarz, widzimy ich manierę głosu i tak dalej, wydaje nam się, mamy takie czyste złudzenie, że jesteśmy tacy sami. Wiecie, że jakiś gość nagrywa sobie filmiki kamerką internetową, on jest taki jak my. To nie jest tak samo, jak oglądasz telewizję. Jak oglądasz telewizję, to wiesz, widzisz, że to jest aktor, nie wiem, reporter czy coś podobnego. Jak oglądasz YouTube'a, to myślisz sobie, okej, to jest jakiś influencer. Ja też bym mógł nim być, nie? To jest takie poczucie przynależności, że oni są the same like you, nie? A oni nie są. Oni jakby... pamiętaj, że oni na początku może robią to faktycznie z pasji, ale później staje się również to ich pracą, co już buduje tą barierę, że ich kontakt z widzem jest podyktowany też tym, że mają z tego wszystkiego pieniądze i oczywiście w tym nie ma nic złego, ale po prostu mam wrażenie, że wielu ludzi zatraciło się w tej takiej bańce, że influencerzy faktycznie mają dużo cech ludzkich, jak na osoby medialne. Ale warto też pamiętać, że skoro mają te cechy ludzkie, to nie mają tylko cech pozytywnych. I słuchajcie, kolejny punkt. Przywiązanie i idealizowanie ich, ponieważ nie znamy ich prawdziwych osobowości. No słuchajcie, ja uważam, że to, jaka panuje obecnie idealizacja influencerów w social mediach, jest po prostu straszne, ponieważ przez to, że oni wypierdzielają całe swoje życie na wierzch, bo ja inaczej nie umiem nazwać tego, że ktoś pokazuje swoje dziecko do każdej reklamy przez pierdyliard razy. Nie umiem tego inaczej nazwać niż sprzedaniem swojej prywatności. Wybaczcie, ale uważam, że wszyscy influencerzy, którzy zarabiają potężnie na swoim dziecku, tylko na tym, bo nie, jeszcze... szczerze, jeszcze jestem w stanie przymknąć oko, jak ktoś po prostu pokazuje te dziecko raz na jakiś czas, ale jeśli robisz sobie wizerunek idealnej matuni i nagrywasz 1000 vlogów, na przykład jak to robi Andziax, sorry, to jesteś dla mnie osobą, która totalnie nie ma pojęcia o realnym życiu. I teraz powiecie, że Martyna, czemu hejtujesz Andziax, ona jest taka super. Ja nic nie mam do Andziax, ale wyobrażacie sobie to, żeby wasza mama ciągała was na każdy vlog, wręcz nagrała z wami poród i dosłownie jej content opiera się na jej dziecku? Bo ja nie. Ja jakby uważam, że ona jako dorosła osoba albo nie myśli, albo nie chce o tym myśleć, co może spotkać jej córkę w przyszłości. Moim zdaniem większość twórców, którzy jakby przykładają cegły do tego, żeby pokazywać swoje dziecko w internecie tak ciągle, nie są w ogóle świadomi, jaki internet jest. A to dziwne, bo działają w nim całe życie. I ja nie jestem twórcą milionowym, a jestem świadoma tego, co może wyrządzić internet. I jakby To jest dla mnie tragedia. To jest dla mnie tragedia, jak niektórzy influencerzy po prostu mało myślą. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji w ogóle działań swoich. Że dziecko kiedyś będzie mogło mieć poważne problemy przez to. I najbardziej mnie w ogóle rozwala argument, jak jakiś rodzic z YouTube'a czy tam z innego Instagrama powie: nie, my pytaliśmy mojego dziecka, ono się zgodziło. Ty dziecko ma 6 lat. Co one miało ci powiedzieć? Wiesz, co ja mówiłam, jak miałam 6 lat? Bo ja tego sama do końca nie pamiętam. Więc jakby wycieranie sobie twarzy, że dziecko lubi być takie medialne, come on, nie kupuję tego. Dajcie temu dziecku dorosnąć i wtedy ono samo zdecyduje, czy chce być pokazywane w internecie, czy nie. No ale oczywiście jakbyśmy dali mu dorosnąć, to to by się wiązało również z tym, że nie dałoby się na nim zarabiać, tak? A pieniądz rządzi dzisiejszym światem. Dlatego chcę wam powiedzieć, że twórcy internetowi to nie są twoi przyjaciele, ponieważ oni, jakkolwiek przyjaźnie by się nie wydawali, to mają swoje mniejsze, większe błędy za sobą. I oczywiście bywają też bardzo fajni twórcy internetowi, których naprawdę warto wspierać i tam oglądać i są naprawdę w porządku ludźmi, to nie lećmy też w drugą stronę, by demonizować teraz każdego twórcę, bo ja widzę, że przez tą dramę, która obecnie się dzieje, to wszyscy są jak: o matko, wszyscy są źli, internet taki zły. Nie, to wiecie, internet to jest jak każda społeczność. W każdej społeczności są degeneraci, są osoby mądre, są osoby mądrzejsze, głupsze i tak dalej. I nie pakowałabym ich wszystkich do jednego wora. Tylko co mi się nie podoba w internecie? Podwójne standardy. Że jak jakiś twórca o kruchej moralności, wątpliwej, wychodzi coś na niego, to wszyscy się na niego rzucają. A jak wychodzi coś na takiego aniołka internetowego, powiedzmy, to naprawdę musi ustać już z 200 osób 100, żeby ludzie w to uwierzyli. I oczywiście nie chcę też, żeby ktokolwiek tutaj mnie zrozumiał źle, bo ja nie jestem za wyciąganiem pochopnych wniosków. Nienawidzę tego. Nienawidzę pluciem, takimi plotkami na prawo i lewo, aczkolwiek dziwią mnie niektóre rzeczy, że prawda jest często tak widoczna i wcale nie jest tak trudno do niej dojść, ale po prostu nikt nie chce, bo oni wolą jakoś tak zamykać się na to. Jakby uważacie, że to są wasi przyjaciele, gdyby byli waszymi przyjaciółmi, to by chcieli dla was dobrze. Chcieliby dojść do tej prawdy. A ja ciągle słyszę, że nikt nic nie wiedział. Okej, wierzę w to, że jakby ludzie nie wiedzą o wszystkim, co robi ich znajomy. Ale dlaczego nigdy nikt nie próbował dowiedzieć się prawdy? Dlaczego wszyscy to zostawiali? Dlaczego takie tematy są w społeczeństwie jak: niech robi co chce. Jakby mnie w ogóle irytuje taka postawa ludzka. Bo wiecie co? Tak było całe życie. Tak samo jest w szkole. Jakby jak gadasz z ludźmi między sobą, to wszyscy uważają, że no tak, tak, zróbmy tak. A później, żeby być odważnym, żeby coś zmieniać, żeby zrobić rewolucję, to jest może jedna osoba. Bo wszyscy po prostu sikają w gacie przed konsekwencjami. Tylko wiecie, co wam powiem? Jak my będziemy podchodzić do życia w sposób strachu, czy nas nie pozwie jakiś youtuber, czy nie wiem, czy ojeju, nie stracę może z nim kontaktu albo współpracy, to ogólnie nic nie zdziałamy w tym świecie i będziemy się mentalnie jako społeczeństwo cofać. Bo świat zmienia się pod wpływem rewolucji. Pod wpływem tego, że właśnie jeden odważny człowiek wstanie i powie: no to nie jest tak. I później, wiecie, jak już ten jeden wstanie, no to poprą go tłumy. Tylko dlaczego my zawsze musimy tak długo czekać, żeby ktokolwiek wstał? Bo mało jest ludzi, którzy mają w sobie odwagę. Naprawdę, uwierzcie mi, że mało jest. I właśnie o to mi chodzi, że jakby w internecie są podwójne standardy. Niektórzy są bardzo jechani, niektórzy mieli immunitety i wręcz ludzie... Wiecie, co mnie jeszcze śmieszy? Może unpopular opinion, ale jak ludzie piszą: Panie Boże, chroń tego i tego youtubera. Ja jestem bardzo wierząca i myślę sobie: nie, Panie Boże, chroń tych, którzy potrzebują ochrony. A jeśli ktoś coś zrobił, to niech wszystkie jego brudy wyjdą na jaw. Bo wiecie, to nie jest brud typu: pokłóciłem się z kolegą, jak mieliśmy 18 lat, jeden dał drugiemu po twarzy, dobra, sprawa się rozeszła. Tylko to są poważne, karygodne czyny, które nie mogą sobie przechodzić obojętnie. To nie może być kolejna afera, o której każdy zapomni i powie: dobra, było, minęło, kiedyś to było. To wcale nie było tak dawno. Okres 5-8 lat to nie jest okres na tyle długi, by sprawa nie miała już sensu, żeby ją rozwijać. No nie wiem, może ja się mylę, ale... I teraz przechodzimy do punktu, który nazwałam medialny szok. Nagle ludzie mają medialny szok, że twórcy internetowi, influencerzy, to nie są ich przyjaciele. I że mają ostre rzeczy za uszami. Chcę wam powiedzieć, że trochę to jest tak, że ogólnie większość twórców internetowych z tamtego czasu, którzy są teraz brani pod lupę, czyli z 2013-2014 roku, problem jest taki, że każdy z nas chce być przynależny społecznie. Wiecie, o co chodzi. Chce być akceptowany i w ogóle. Kiedyś jak się nagrywało na YouTubie, albo ogólnie robiło coś w mediach, to raczej było się outsiderem mocnym, ponieważ no jakby nie było z tego pieniędzy ani nic i jakby wydaje mi się, nie chcę oczywiście usprawiedliwiać nikogo karygodnych czynów i bestialskich, ale wydaje mi się, że często taka osoba, która ma na tyle mocne problemy z psychiką, że robi coś takiego, bo oczywiście nie można powiedzieć, że osoba, która interesuje się małoletnimi dziewczynami jest zdrowa, ale mam wrażenie, że osoba, która właśnie robi coś takiego jest po prostu chora przez to właśnie, jak od społeczeństwa była bardzo odizolowana i że może właśnie poszukiwała akceptacji, a jak ludzie poszukują akceptacji, to się na wszystko często godzą, że wiecie, na takie jakby rzeczy, na które może gdyby ich doświadczenia życiowe pokierowały inaczej, by po prostu się nie zgodzili, aczkolwiek to jest tylko jakaś tam teoria. A czy można tym tłumaczyć jakiegokolwiek człowieka, który dokonał okropnych aktów wobec młodszych, dużo od niego dziewczyn? Nie. Nie można tego tłumaczyć, bo gdybyśmy mieli tak roztłumaczać, to można się politować nad każdym, tak? Nad każdym z wyrolem tego świata. Ale jest wielu ludzi, którzy są również outsiderami, nie robią takich rzeczy, więc się da. I jakby... Jeśli ktoś ma moralność w sobie, to będzie ją miał ponad wszystko. I nie, to tak samo, jak ludzie często mówią, pieniądze zmieniają człowieka. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że pieniądze pokazują, kim ten człowiek jest naprawdę. Naprawdę. Uwierzcie mi, że pieniądze tylko pokazują prawdziwe twarze. To nie jest tak, że ten człowiek był całe życie święty i nagle, ojej, od kasy mu odwaliło. Nie. To jest tak, że albo ludzie mają to we krwi, albo nie. I to jest jedyny czynnik, moim zdaniem, który działa na to wszystko. Jest to dla mnie straszne. Jest to dla mnie straszne, bo żyjemy w erze internetu, gdzie naprawdę twórcy internetowi, już nie mówię nawet o tych bestialskich czynach, bo o tym mi się nawet nie mam siły o tym wspominać, poza tym uważam, że wyższe organy ścigania ode mnie się tym zajmują i byłoby to krzywdzące nawet wymieniać tych ludzi z imienia i nazwiska i tak dalej. Bo po prostu wydaje mi się, że nie chcę sobie robić na tym, wiecie, jakiegoś takiego mega wow, ojej, dam ich ksywki w tytuł. To w ogóle nie ma sensu. To po prostu poruszam ten temat, bo to jest obecnie temat, który mi bardzo chodzi po głowie. I uważam, że wielu młodszych słuchaczy może wziąć po prostu lekcję z tego podcastu. Lekcję, która opowiada o tym, żeby mieć ograniczone zaufanie do ludzi w internecie. I wiecie, co mnie zastanawia w ogóle? Że w szkołach tyle lat uczą, żeby, wiecie, nie ufać ludziom w internecie, ale robią to na tyle źle i na tyle nieumiejętnie, że ludzie i tak to robią. Bo wiecie, każdy uczy tylko w kontakcie personalnym, ale kiedy słyszeliście w szkole, by nie ufać celebrytom z internetu? Bo ja szczerze rzadko. Naprawdę, nie pamiętam takiej lekcji. Pamiętam, że były lekcje typu nie ufaj komuś, kto tam do ciebie napisze, no ale jakby w tej szkole często mają nas za idiotów i mówią, nie ufaj komuś, kto pisze do ciebie po adres i ma jedno profilowe. No, nikt nie ufa takiej osobie. Ale dlaczego nie uczycie, jak nie ufać tym ludziom, którzy są trochę bardziej cwani i przebiegli, którzy mają sławę, mają pieniądze, mają wszystko, którzy mogą załatwić sobie każdą kobietę na tym w Polsce, powiedzmy. Dlaczego nikt nie uczy? Ja mam w ogóle wrażenie, że naprawdę Ludzi się ma często za idiotów i dlatego ludzie wpadają na te miny, albo młode dziewczyny, ponieważ nikt ich nie przestrzega przed takimi ludźmi. Wiecie, zawsze się przestrzega przed wytatuowanym wielkim gargulcem, albo żeby nie chodzić wieczorem samej, nie? Tylko najgroźniejsze osoby to są te, które właśnie nie boją się światła dziennego. Te, których nikt nie podejrzewa. A my, jako dzieci, nie jesteśmy w ogóle uczeni, żeby na takie osoby uważać. Słuchajcie, jak ja miałam 10-11 lat, to były moje autorytety. Ludzie, którzy obecnie są dnem moralnym, byli moim autorytetem. I uwierzcie mi, ja nie byłam głupim dzieciakiem, ale nikt mnie nie nauczył tego. Mimo, że mam bardzo mądrą mamę, byłam w szkole, nigdy nie słyszałam na temat tego, by ograniczyć swoje zaufanie wobec tego, co mówią twórcy internetowi. I uważam, że tym powinna się zająć szkoła. Pewnie teraz to się zajmie, bo po szkodzie każdy jest mądry. Ale naprawdę, nie ufajcie ludziom aż tak. Serio. Powinna, tak samo jak na drodze, jak robisz prawo jazdy, istnieje zasada ograniczonego zaufania. Tak samo jak patrzysz na celebrytów, to też powinieneś mieć w głowie z tyłu czerwoną lampkę, że to jest ich praca. A po pracy każdy jest sobą. Wiecie, jak to jest. Ja, jak odpala się podcast, bardzo staram się być sobą, ale niemożliwe jest, bym była sobą w 100%. I chcę powiedzieć tak. Miejcie ograniczone zaufanie do każdego i kierujcie się przede wszystkim swoim rozumem i intuicją, a nie do końca tym, czy jakiś influencer ma ładną twarz, czy nie. Do młodych dziewczyn również apel. Nie lećcie na kogoś fame, kasę, czy cokolwiek innego. Nikt nie jest warty, żeby was wykorzystywać. I nieważne, czy jest 50-letnim Władkiem spod bloku, czy pięknym, olśniewającym twórcą. Bo pamiętajcie, że jest w życiu coś ważniejszego niż te piękno zewnętrzne. I jest to dusza. A jeśli kogoś dusza jest na tyle brudna, by was wykorzystać, to nigdy nie będziecie przy nim czyste, szczęśliwe i usatysfakcjonowane. A tym bardziej nie przy dorosłym facecie, który interesuje się 13-latkami. To nie jest normalne i nikt mi nigdy nie wmówi, że kiedykolwiek było.